Witam Państwa, kochani, się Wysław Pilchum i Państwo. Jestem w Global Timesie i mam ciekawą tezę do przekazania, ciekawy artykuł z ciekawą tezą do przekazania z tegoż Global Timesa, a mianowicie artykuł, który mówi o tym, iż reperkusjach zmian cen ropy naftowej. Bo jak Państwo wiecie, ja ostatnio dosyć często o tym mówiłem, że mieliśmy do czynienia z obsunięciem bardzo mocnym cen ropy naftowej. Ja tutaj Państwu przedstawiam wykres cen ropy Brent, Ural, WTI. W okładzie tutaj jest 3-miesięcznym, ale oczywiście można zmieniać te. Tak jakieś 3 miesiące temu, 2 miesiące temu zaczęła się zmieniać ta cena ropy, spadać. To jednak 3 miesiące temu spadać, no i ona osiągnęła. Zaczęła spadać 3 miesiące temu, była w okolicach, Brent był 68, rosyjski Ural był 65 i WTI było 61, a teraz, już po podwyżkach ostatnich dwóch dni, Brent kosztuje $28 za baryłkę, Ural $23 za baryłkę, a WTI $25 za baryłkę. A więc różnica jest gigantyczna, trzykrotnie spadła, znaczy trzykrotnie, no, dwu i półkrotnie. A to nie może być bez znaczenia i nie jest bez znaczenia i nie będzie bez znaczenia i nie jest bez znaczenia dla rynku, dla szerokiego rynku, dla cen pochodnych ropy naftowej, jak między innymi jest benzyna, czyli nasza benzyna, czyli samochody, oczywiście to nie potaniała benzyna tak bardzo, jakbyśmy sobie tego życzyli, no ale bo każde państwo okrada obywateli mniej lub bardziej przy okazji tej, nie tylko państwo, naprzód spółki, które żerują, żydowskie spółki, które żerują na cenie ropy naftowej. Mówiłem niejednokrotnie o tym, że każda baryłka ropy naftowej, od momentu wydobycia do momentu trafienia ich przetworów tej ropy naftowej do końcowego konsumenta, jest poddana 2000 operacji finansowych. Czyli 2000 razy zmienia się jej cena. Oczywiście tylko do góry. No więc dlaczego miałoby być inaczej? Dlaczego? Skąd niby ta na przykład finalna benzyna, czy finalny olej opałowy miałby być tani. Ale nie o tym mówię. Otóż rzecz w tym, że w momencie, gdy tanieje benzyna finalna, jednak mimo wszystko tanieje, trochę bo trochę, ale jednak, tanieje ta benzyna do samochodów, którą kierowcy tankują swoje samochody, no to również mogą się zacząć zastanawiać, no dobrze, ale to ona jest taka tania, to może jednak zostaniemy przy tym samochodzie benzynowym, przy benzyniaku. Nie będziemy kupowali samochodu elektrycznego, bo ta benzyna jest tania. Myślę, że to nie jest właściwe podejście, albowiem, no dobra, ale naprzód artykuł, a później, jeśli coś będzie niejasne, to będę wyjaśniał. Artykuł z Global Timesa, katastrofa ropy uderza, w cenach ropy uderza w rynek zielonej energii. I tu jest, co ciekawe, no szkoda, że o tym nie wiedziałem, bo bym tego nie czytał, ale źródłem jest AFP, znaczy jeszcze pierwotnym źródłem jest Reuters. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział. A opublikowano 12 marca. i pod tytuł koszty, niższe koszty używania samochodu benzynowego mogą zachęcić więcej osób do właśnie korzystania z tych samochodów, ale nie tylko. I teraz cytuję. Załamanie globalnych cen ropy naftowej może w krótkim czasie stać się złą wiadomością na temat przejścia na zieloną energię, ponieważ tańsza ropa naftowa może być częściej, na pewno jest już w tej chwili częściej wykorzystywana przez kierowców do tankowania w samochodach. A z drugiej strony firmy mogą odejść od, ale z drugiej strony firmy mogą jednak odejść od wykorzystania drogich złóż paliw kopalnych. Dlaczego? Dlaczego tak to wygląda? Ano za chwilę tutaj się zostanie to wyjaśnione. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej może skłonić wiele osób, cytuję, do korzystania z samochodów i samolotów zamiast transportu publicznego, a także zachęcić do zakupu większych modeli samochodów wymagających więcej paliwa, takich jak SUV. Zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw, tania ropa naftowa oznacza bowiem tańszy olej opałowy, spowolnienie w oszczędności energii elektrycznej mogą opóźnić plany przejścia na bardziej ekologiczną właśnie energię elektryczną. Jednak zmniejszające się zyski głównych firm naftowych, takich właśnie, którym tania ropa naftowa może wstrzymać, dla których tania ropa naftowa może wstrzymać niektóre potencjalnie mniej rentowne projekty poszukiwawcze, które pomagałyby w ograniczeniu przyszłych emisji dwutlenku węgla. Także tu z jednej strony owszem, cena finalna benzyny wpływa na podejście, może wpłynąć na podejście końcowego odbiorcy, jeśli chodzi o wybór samochodu, a z drugiej strony dla tych koncernów paliwowych, które muszą wyłożyć jednak miliardy dolarów na to, żeby setki milionów na poszukiwania ropy naftowej, ten spadek cen powoduje, iż mają mniej ruchu w tej sytuacji. I teraz cytuję. Jednak dobrze. Ale to zdanie jest głupawe, no, ale to wynika z przyjętego trendu. Jednak zmniejszające się zyski głównych firm naftowych, takie tania ropa naftowa, dla nich może powstrzymać niektóre potencjalnie mniej rentowne projekty poszukiwawcze, które pomogłyby w ograniczeniu przyszłej emisji dwutlenku węgla. Tak jakby emisja dwutlenku węgla miała tu jakiekolwiek znaczenie. Jak Państwo wiecie, nie ma, ale jest to główny obecnie trend myślenia na świecie i jakby tego. I ja przeciwko temu walczę, nie tylko ja, ale tak to wygląda. Dotyczy to na przykład ropy łupkowej w Ameryce Północnej, która jest kosztowna w wydobyciu i wydobycie jest postrzegane jako nieopłacalne poniżej 50 dolarów za baryłkę. No, ja nie wiem, czy teraz to jest 50, ja pamiętam jeszcze, że 3-4 lata temu to było 35 dolarów za baryłkę. Cytuję, ale Charlie Cronick, doradca do spraw finansowania ropy naftowej Greenpeace w Wielkiej Brytanii, matka boska, Greenpeace, powiedział, że może to jednak opóźnić ruchy firm w dążeniu do bycia bardziej przyjaznymi dla środowiska. Z czysto finansowego punktu widzenia tania ropa naftowa ułatwi konkurowanie paliw kopalnych z coraz bardziej dostępnymi źródłami energii odnawialnej, co uzasadnia sytuacja ekonomiczna takich wielkich firm jak BP czy British Petroleum, które próbują na nowo odkryć dla siebie bardziej ekologiczne źródła energii, co może stanowić wyzwanie i potencjalnie spowolnić transformację. Czyli transformację z paliw kopalnych na zieloną energię. Drogi olej sprawia, że alternatywy takie jak pojazdy elektryczne są bardziej atrakcyjne. Tańszy olej sprawia, że że wiatr stwarza, że tańszy olej stwarza wiatr do tej zmiany, powiedział AFP. Mnie się wydaje, że znaczy to wszystko zależy z jakiego punktu widzenia się patrzy. O tym człowiek oczywiście nie mówi o tego, że w przypadku paliw kopalnych firmy zajmują się ropą naftową, nie zajmują się z drugiej strony, przypuszczam, że nie zajmują się alternatywnymi źródłami energii, czyli energię fotowoltaiczną, czy w jakiejkolwiek energię wiatrową, więc one walczą po prostu o swoje i czy to będzie sytuacja, w której ropa naftowa jest tania, czy ropa naftowa jest droga, a one po prostu będą walczyły o swoje istnienie, bo nie mają innego wyjścia, bo ich życie jest związane z ropą naftową, a nie tam innymi historiami. Z kolei cytuję dalej, Bobby Banerjee z City University of London podkreślił, że biorąc pod uwagę kryzys klimatyczny i obejmujący wiele krajów próby osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 50 roku, inwestycje w tym sektorze są długoterminowe, czyli w tym sektorze tej energii odnawialnej. Ceny ropy zawsze się zmieniają. Żaden rząd nie podejmuje decyzji w sprawie ceny ropy. Jak to nie? Jakieś bzdury. No ale to Greenpeace to przecież, no cóż, czegoż można oczekiwać od Greenpeace'u? Czy jakichś ludzi związanych z poprawnością polityczną. To nie rząd saudyjski podejmuje decyzje o cenach ropy, to nie rząd rosyjski podejmuje decyzje o cenach ropy, to nie rząd wenezuelski nie podejmuje decyzji o cenach własnej ropy, to nie rządy innych krajów podejmują decyzje o cenach własnej ropy. No. Jak ja czytam takie bzdury, to mi się nie dobrze robi. Ten człowiek, ceny ropy zawsze się zmieniają, żaden rząd nie podejmuje decyzji w sprawie cen ropy. Dodając, że inwestycje już się rozpoczęły, wspierane przez dotacje państwowe, które gwarantują dochody głównych firm naftowych. Kraje takie jak Wielka Brytania stopniowo zamykają wszelkie elektrownie węglowe. No ale co to ma węgiel z rzeczy? Łączny wynik jest taki, że emisja CO2 w sektorze energetycznym spadła 2% na całym świecie w 2019 roku. Tak twierdzi niezależny think tank Ember. Od czego on jest niezależny? Od myślenia być może. Wiele firm, zwłaszcza fundusze inwestycyjne, biorą pod uwagę również wysokie ryzyko emisji dwutlenku węgla. Wysokie ryzyko emisji dwutlenku węgla. Istnieje wysokie ryzyko emisji dwutlenku węgla. Pierwsze słyszę. Co skłoniło największe na świecie zarządzające aktywami BlackRock do wycofania się z inwestycji w węgiel. A to się akurat zgadza. To wiecie Państwo, kto to jest ten, co to jest ten BlackRock. Największy fundusz inwestycyjny, żydowski fundusz inwestycyjny na świecie. Mówiłem o tym o nim wielokrotnie. To są łajdacy, których powinno się już dawno postawić pod ścianą i rozstrzelać. No ale cytuję dalej. Wszystkie te czynniki mogą zostać zastąpione w krótkim czasie wybuchem koronawirusa, który sparaliżował gospodarki wielu krajów, uziemił ruch lotniczy, a w przypadku Włoch zamknął cały kraj. No. Naprzód może w przypadku Chin zamknął cały kraj, ale no to Włochy są najważniejsze. Zapotrzebowanie na ropę, zwłaszcza drugiego co do wielkości konsumenta na świecie, czyli Chin, spada. Powinno to tymczasowo obniżyć emisję CO2 nawet na bardziej zrównoważonym poziomie, jeśli skutki koronawirusa będą tak dotkliwe jak globalny kryzys finansowy w 2008 roku. No, jak Państwo widzicie, no jest to pisane, ten artykuł jest podpisany z punktu widzenia tylko i wyłącznie jedynie słusznej teorii, że że CO2 nie służy ludziom, bo to dokładnie odwrotnie. CO2 bardzo służy roślinom, ale to o tym się na wszelki wypadek nie mówi. Benergy powiedział, że sytuacja stanowi doskonałą okazję do zniesienia dotacji dla firm naftowych, ponieważ ceny ropy są niskie. Nie wiem, dlaczego akurat w tej chwili to stanowi okazję do zniesienia do zniesienia dotacji państwowych, ale to już jest sprawa u tego człowieka. Ale biorąc pod uwagę, cytuję dalej, prawdopodobieństwo zbliżającego się załamania gospodarczego, może to być problem polityczny. Proszę Państwa, jeśli ktoś mówi, że ropa naftowa nie jest problemem politycznym, no to mówi bzdury. Ropa naftowa od dziesięcioleci jest problemem politycznym. Od lat 70., od początku lat 70. stała się problemem politycznym, ponieważ spółki paliwowe właśnie handlujące ropą naftową stały się, żydowskie spółki oczywiście, stały się bardzo mocnymi spółkami i zaczęły wpływać na państwa. I stały się problemem, i ropa naftowa stała się problemem politycznym. Tak jak stała się, mili państwo, niezwykłą kopaliną, a narzędziem finansowym, to wiem absolutnie na pewno. Podobnie jak wszystkie inne kopaliny niestety stały się narzędziem finansowym. No i w związku z tym, skoro stały się narzędziami finansowymi, to poprzez przełożenia właśnie żydowszczyzny stały się problemem politycznym, bo Żydzi są problemem politycznym świata. I teraz cytuję jeszcze ten człowiek Banerjee. Kim on jest? Bob Banerjee z City University of London. No, na uniwersytetach nie takich idiotów hodują. Więc Kronik. Ale kto to z kolei ten Kronik? Tutaj piszą, że Kronik podkreślił. Kronik, no nie. Nie występował tutaj wcześniej, no ale widocznie zapomniano go przedstawić. Kronik podkreślił, że przejście na energię niskoemisyjną nie zależy od ceny lub dostępności paliw kopalnych. Zmiana ta jest ostatecznie spowodowana potrzebą uniknięcia katastrofalnych zmian klimatu i nieuniknionych zakłóceń gospodarczych, które towarzyszą sytuacji kryzysowej. To są jakieś bzdury kompletne. No to lewacka ideologia, która jest sączona do Państwa głów przy okazji takich artykułów. Ja będę musiał na przyszłość zwracać uwagę na to, co biorę pod uwagę, co biorę do odczytywania. Wstrząsy, i teraz ten sam idiota pisze, wstrząsy, które obecnie doświadczamy, pokazują, że szybkie zmiany są możliwe, choć nie zawsze są mile widziane. Warunki ekonomiczne, przed którymi stoimy, miną, ale nie będzie potrzeby pozostawania przy ropie i gazu na ziemi. Tak, tylko energia odnawialna. Bzdura jakaś kompletna. Dodatkowe wyzwanie jest w tym, że odpowiedni kryzys na rynkach finansowych nie opóźni transformacji emisyjnej, którą musimy rozpocząć już teraz. Proszę Państwa, a ja myślę, że z jednej strony dobrze by było, żebyście Państwo możliwie szybko zapomnieli o tym artykule, a z drugiej strony nie. Albowiem chciałbym Państwa uczulić na idiotów, którzy mają ogromny wpływ na losy świata. Gdyby oni byli nieszkodliwymi idiotami, to można by było po prostu się uśmiechnąć i iść dalej. Ale niestety ci durnie, którzy twierdzą, że zmiany klimatu mają miejsce, są spowodowane przez człowieka i są spowodowane przez produkcję CO2, no i w związku z tym dążą do redukcji CO2, ale ci idioci dążą tylko w Europie do redukcji CO2, natomiast najwięksi jego emitenci, czy to Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Azja w ogóle nawet o tym nie myśli. I nie powinny się, to prawda, nie mówiąc już o Afryce, która jest bardzo, bardzo wysokoemisyjna, jeśli chodzi o CO2. Nie powinny myśleć, dlatego że to są gadanie o niskoemisyjności, czyli o przejściu energetyki profesjonalnej, bo o to głównie chodzi, przejściu energetyki profesjonalnej z węgla kamiennego, z ropy naftowej, z gazu, z no tak, głównie tego, na energię odnawialną, jest po prostu nie do zrealizowania przy obecnej technice, z którą mamy do czynienia. Bo mamy podstawowy problem. Technika odnawialna, znaczy znaczy energia odnawialna, jeśli powstaje w elektrowniach wiatrowych lub w elektrowniach fotowoltaicznych, to jej problem polega na tym, iż jak wiadomo, mamy dzień i noc, jak wiadomo, mamy wiatr lub go nie mamy. Natomiast cała energetyka profesjonalna musi produkować po prostu dzień i dobę, całą dobę określone ilości energii. Gdyby ludzkości udało się znaleźć dobre sposoby, bo na razie istnieją marne sposoby magazynowania energii elektrycznej, to być może ta energia zielona, tak zwana zielona, miałaby większy sens. No ale na razie mamy problemy ze znalezieniem sposobów magazynowania tej energii elektrycznej. Tym bardziej, że z kolei ci ekoterroryści, bo dobrze by było wreszcie uwania, ci ekoterroryści uważają, iż elektrownie wodne są fatalne. Tak, no ale one są głównie fatalne dlatego, że one są budowane w Chinach, a nie, że i nigdzie indziej, na taką skalę nie są budowane nigdzie indziej, tylko w Chinach. No więc one muszą być fatalne, prawda? Czyli tak, jak powiedziałem, z tego artykułu możecie Państwo, może, znaczy mogą dla Państwa wynikać różne wnioski, w zależności od tego, jaki jest Wasz stosunek na przykład właśnie do tak zwanej zielonej energii. U mnie jest, mój jest pozytywny, ja sam ją wykorzystuję od nie wiem, 5 lat, mając na dachu solar taki, który mi zafundowała właśnie kilka lat temu moja córeczka, czyli w lecie mam, nie muszę palić w piecu, żeby uzyskać ciepłą wodę. No ale oczywiście to nie jest najlepsze rozwiązanie. Wolałbym, żeby to była fotowoltaika, no ale to mnie się już tego nie opłaca. Nie opłaca iść w te inwestycje. Więc to nie jest tak, że ja nie widzę sensu korzystania z rozwiązań zielonych. Widzę sens korzystania. Widzę sens, gdybym był młodszy, to na pewno zrobiłbym sobie fotowoltaikę na dachu, tym bardziej, że ja mam dach bardzo ładnie pochylony właśnie w kierunku południowym, więc około 100 metrów kwadratowych powierzchni mógłbym pokryć fotowoltaiką i byłbym zupełnie sporym producentem energii elektrycznej. Jeszcze żeby te urządzenia były sprawne, miały większą sprawność, bo na razie to jest gdzieś w granicach około 20%. To różni się od 17 do 25% w zależności od tego, jak one są wyprodukowane. A więc ja uważam, że w rozwiązaniach takich w domach jednorodzinnych fotowoltaika się bardzo dobrze sprawdza, świetnie sprawdza. Zresztą moi rodacy gremialnie sobie zakładają takie panele i bardzo słusznie. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym, że żaden z tych rodaków, którzy sobie założyli te panele, z moją córką włącznie, z jedną z moich córek włącznie, nie polegają tylko na nich, ponieważ moja córeczka, mówiąc ostatnio o tym jakby rocznym, bo przyglądała się z punktu widzenia rocznego tym swoim dochodom, nie tylko dochodom, ale znaczy dochodom również nie tylko finansowym, ale również dochodom elektrycznym, czyli temu, co wyprodukowała na rzecz domu. Stwierdziła, że owszem, ona przez połowę roku może polegać całkowicie na tej energii, tej produkowanej z dachu i jeszcze sprzedaje, natomiast w drugiej połowie nie. No i koniec. I teraz najistotniejsza jest ta druga połowa. Rzecz w tym, że w tej drugiej połowie roku musi się polewać na prądzie dostarczanym jej przez elektrownie zawodowe. I tutaj właściwie sprawa się kończy. Elektrownie zawodowe w Polsce muszą być, mam nadzieję, jeszcze przez wiele lat, dziesiątków lat, będą elektrowniami na węgiel, ponieważ to jest nasz węgiel. I mam nadzieję, że żadni ekoterroryści tego nie zmienią. Także bardzo różne można wyciągnąć wnioski z tego tekstu, ale to już wszystko zależy od tego, jak kto myśli. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.